Jest już ich 40 w szpitalach w całej Polsce, jedna także w placówce w Zdrojach. Emostrefy, czyli miejsca, w których wcześniaki mogą być blisko ze swoimi rodzicami. Jest tam cisza i spokój oraz specjalne, wygodne fotele, gdzie rodzice bezpiecznie mogą przytulać swoje nowe, nowonarodzone dzieci. Kangurowanie to budowanie emocjonalnej bliskości. Polega na układaniu dziecka na klatce piersiowej rodzica, skóra przy skórze. Jest to szczególnie ważne dla wcześniaków, ponieważ w pierwszym okresie życia więcej czasu spędzają w inkubatorze niż z rodzicami właśnie. Już co dziesiąte dziecko na świecie przychodzi na świat przed terminem, rocznie 15 milionów. Na szczęście medycyna robi postępy i udaje się uratować coraz mniejsze dzieci.
Zaczęło się od tego, że w 30 tygodniu zaczęłam mieć podwyższone ciśnienie.
Opowiada Paulina Szczepaniak, która urodziła w 34 tygodniu ciąży.
Miałam tak zwany stan przedrzucawkowy. Lekarze zadecydowali, że niestety musi być wykonane cięcie cesarskie. No i 2 lutego urodził się nasz synek Kacperek i spędziliśmy miesiąc w szpitalu.
Dominika Masłowska, mam syna Jasia, urodzonego w 32 tygodniu ciąży. Cała ciąża przebiegała bez zastrzeżeń. Któregoś pięknego wieczoru mówię do męża, że ja nie czuję ruchów dziecka. No i już nie mogłam spać całą noc. W sobotę rano pojechaliśmy na Pomorzany, na izbę przyjęć. Na Pomorzanach stwierdzili, że wszystko jest w porządku. Po USG trochę był niepewny zarys KTG, więc dla świętego mojego spokoju położyli mnie na patologię ciąży. No a wieczorem urodził się Jaś. Okazało się, że Jasiek był bardzo chory. Urodził się, nie oddychał, więc musiał być reanimowany. To było zatrucie, zakażenie ciążowe. Leżeliśmy ponad miesiąc. Ja leżałam razem z nim 5 dni. Znaczy razem z nim leżałam po prostu na sali porodowej 5 dni. I to był też dla mnie bardzo ciężki okres, mimo tego, że w szpitalu było bardzo dużo wcześniaków, to tak też bez przemyślenia, bo powinni moim zdaniem układać te mamy wcześniakowe z mamami wcześniakowymi, a nie na tych salach z normalnie rodzącymi kobietami, gdzie u mnie wszystkie pani miały dzieci przy sobie, a moje dziecko było na drugim końcu korytarza w inkubatorze podłączone do miliona kabelków. No i było mi strasznie z tym ciężko. No one miały te dzieci, mogły je kąpać, przytulać, dotykać, przystawiać do piersi, a ja nie mogłam nic.
Te relacje przygotowała Karolina Jaskulska. Są z nami goście w studiu dr Beata Tomczyk, zastępca ordynatora oddziału noworodków, patologii i intensywnej terapii w szpitalu w Zdrojach. Dobry wieczór. Ewa Muńska, położna, edukator laktacyjny. Mamy także gości przy telefonach. Pani Sylwia Wesołowska, Fundacja Mali Wojownicy. Dobry wieczór, witamy.
Witam.
I jest z nami także pani Anna Heckelstrand, koordynatorka programu Emostrefy. Dobry wieczór, witamy gorąco.
Dobry wieczór państwu.
Rozpoczniemy od pani ordynator i pani doktor zarazem. Chciałoby się powiedzieć, dobrze, że mamy już Emostrefę w szpitalu w Zdrojach, ale zapytam na przekór, czemu tak późno?
To jest tak, że pewne rzeczy chciałoby się zrobić, a nie ma warunku, nie ma możliwości. Czasami to jest tak, że nie ma pewnych finansów. U nas akurat szczęśliwie się zdarzyło, z czego się bardzo cieszymy, że urodziły się czworaczki. I te czworaczki chyba w pewien sposób zwróciły opinię i świata medycznego, i niemedycznego, może na pewien problem. I dzięki temu się udało. Także oprócz tego, że czworaczki się urodziły w naszym szpitalu, to dzięki nim tak coś się stworzyło. Stworzyła się no fajna ta Emostrefa, która jest w ogóle fantastycznym pomysłem. Tak? I myślę, że zwłaszcza mamy, bo to przecież dla nich jest, mamy czy w ogóle rodzice wcześniaków, na pewno to docenią.
Pani Anno, pytam koordynatorkę programu Emostrefy. Takich miejsc w Polsce mamy już 40. Na czym polega ich wyjątkowość?
Takich miejsc mamy 40, ale od razu powiem, że to są nie tylko fotele do kangurowania wcześniaków, ale też emostrefy z leżankami dla rodziców, dla starszych dzieci, które są w szpitalu. Rodzice dzięki takim leżankom mogą spędzać czas z dziećmi na oddziałach. Ale wracając do naszych emostref i foteli do kangurowania, przez 2 lata trwania naszej akcji, naszego programu, wstawiliśmy 19 takich foteli w całej Polsce. Tak jak pani ordynator mówi, rzeczywiście czworaczki zwróciły tutaj naszą uwagę, bo taka pierwsza myśl była, a czy my w tym szpitalu już stworzyliśmy emostrefę, ale tak naprawdę każdy szpital, każdy oddział, każda placówka może się zgłosić do nas i to dotyczy i szpitali, i rodziców, i właściwie każdy może zgłosić taką potrzebę. My się staramy w miarę możliwości spełniać te życzenia, marzenia, no i rzeczywiście jesteśmy świadkami wyjątkowo wzruszających i takich emocjonujących momentów, kiedy widzimy, jak te najmniejsze dzieci, najbardziej potrzebujące są kangurowane.
Pani Anno, nie chciałbym, aby wątek merkantylny zdominował naszą dyskusję, bo nie o to w tym wszystkim chodzi, ale z ciekawości zapytam, ile kosztuje przygotowanie takiej emostrefy? Jakie to są koszty?
No, my jako firma, która właściwie zaczęła od tego, że od jakiegoś czasu w naszym portfolio znajdują się preparaty do pielęgnacji noworodków, współpracujemy ze szpitalami, z oddziałami i widzieliśmy potrzebę tworzenia takich miejsc. I nie chcę tutaj mówić o finansach, bo szpitale dostają te fotele zupełnie bezpłatnie, a my możemy się tylko cieszyć z tego, że możemy w taki sposób pomóc. Po prostu procent pewien ze sprzedaży preparatów dla dzieci jest przeznaczany właśnie na budowanie takich emostref.
Sylwia Wesołowska, Fundacja Mali Wojownicy. Jak możemy przeczytać na stronie fundacji, pani jako mama wcześniaka spędziła ponad 4 miesiące w szpitalu, poznając różne historie dzieci i rodziców. No i sama czuła, że trzeba czegoś więcej. Jak teraz, spoglądając z pewnej perspektywy, udaje się nadrabiać te braki w polskich szpitalach?
Ja witam Państwa serdecznie. Myślę, że jeżeli jest tylko chęć ze strony personelu medycznego, to jak najbardziej. Tutaj wsparcie, zwłaszcza u nas tam w szpitalu, gdzie ja byłam, było ogromne. Myśmy kangurowali. Wiem, że niestety w wielu szpitalach w Polsce nadal się nie kanguruje. I nawet ja już nie mówię o tych fotelach takich bardzo wygodnych i fajnych, ale nie ma możliwości nawet na zwykłym krześle tego robienia, bo niestety w wielu miejscach jest brak świadomości, brak chęci. Nie wiem, z czego to do końca wynika, ale niestety no nie wszystkim nam jest dane kangurować dzieci, a z własnego doświadczenia powiem, że jeżeli po miesiącu od urodzenia można po raz pierwszy przytulić dziecko, które rodzi się ważąc 600, 700, 500 gram czasami, to jest chyba najpiękniejsza rzecz na świecie.
No więc właśnie, bycie rodzicem wcześniaka nie jest łatwe, ani zarówno pod względem finansowym, a zwłaszcza pod względem emocjonalnym. Na pewno więcej na ten temat wie pani Ewa Młyńska, położna i edukator laktacyjny.
Tak, dzieci w naszym szpitalu w Zdrojach są kangurowane jak najszybciej i nie tylko przez mamę, ale także i przez tatusiów.
Ale jak najszybciej to jest kwestia miesiąca, jak mówiła
nie,
pani Sylwia.
Nie miesiąca. Kwestia jest tego typu, że jeżeli dziecko urodzi się o czasie, czy też z mniejszą wagą urodzeniową, na przykład 2500 gram, staramy się, jeżeli tylko jest sytuacja zdrowotna, jak najszybciej wprowadzać kangurowanie. Mamy ścisły, że tak powiemy, współpracujemy z naszymi lekarzami, którzy nas, położne, pielęgniarki, bardzo też motywują i mówią, kiedy stan zdrowia dziecka pozwala na takie kangurowanie. Nie tylko w sprawie kangurowania, ale jeszcze dochodzi też przykładanie dziecka skóra do skóry zaraz po porodzie. W naszym szpitalu w Zdrojach jest to respektowane i wszystkie pacjentki raczej mają dzieci przystawiane tak zaraz po porodzie skóra do skóry. Także myślę, że w tej placówce jak najbardziej jest to
realizowane.
Pomimo, że nie mieliśmy tych foteli, ale zawsze starałyśmy się zawsze przystawiać dzieci do klatki piersiowej mamy czy też taty i jak najszybciej po cięciu cesarskim na przykład też podawać dziecko mamie i to respektowaliśmy.
Eksperci mówią tak, gdyby nasze dzieciaczki, noworodki mogły mówić, to pierwsze zdanie, które by wypowiedziały, brzmiałoby pewnie mamo, tato, przytul mnie. Tymczasem wiemy, że budowanie bliskości jest szalenie trudne, no bo w przypadku leczenia dziecka w szpitalu czy pobytu noworodka w inkubatorze mamy tutaj realne przeciwności. Pani ordynator, na czym polega fenomen kangurowania i dlaczego to jest tak istotne?
Kangurowanie, czyli po prostu przytulanie. No, myślę, że każdy z nas wie, jak dużo dobrego, tak? Nie tylko dla dzieci, ale dla każdego z nas po prostu daje zwykłe przytulenie. Tu, jeżeli chodzi o noworodka, to zaczynając od tego, że ten kontakt, bo to jest tak zwany kontakt skóra do skóry, tak, powoduje, że dla dziecka jest to dobra temperatura, czyli pomoc w utrzymaniu temperatury ciała u noworodka. To jest pewne uspokojenie, to jest wpływ na jego bicie serca, na jego oddychanie. A do tego cała ta sfera emocjonalna, tak? Ta pierwsza więź, która się tworzy między matką i dzieckiem. Oczywiście matka jest w ciąży 9 miesięcy, czy czasami mówiąc o wcześniaka, zdecydowanie krócej, tak? Mhm. Ona już w większości wypadków zaczyna przecież kochać to dziecko i ta więź się tworzy. Ale z drugiej strony to, jak może to dziecko przytulić, to jak jest poród siłami natury, bo to chyba jest taki moment, gdzie to tak najpiękniej widać i to dziecko się rodzi, jeszcze jest na pępowinie, jeszcze jest integralną częścią, można powiedzieć, matki i jest kładzione mamie na klatkę piersiową i ta radość tej mamy, która przed chwilą płakała, krzyczała, twierdziła, że nie da rady, że nie potrafi. To jest po prostu takie odwrót, przekręcenie się jakby o 180 stopni, tak, tych całych emocji. Mówi się o tym i są już takie badania, że to kangurowanie, które jest w tych pierwszych dniach, tygodniach, a czasami to jest rzeczywiście dopiero po miesiącu, czy dłużej, czy później, ma wpływ też na późniejszy rozwój dzieci, że te dzieci mają lepszy rozwój psychoruchowy i lepszy ten kontakt emocjonalny. I tak samo i dzieci, i dla rodziców to, że mogą od razu na początku, tak jak najszybciej, pozwala im chyba w pewien sposób przejść, zwłaszcza jeżeli chodzi o wcześniaków, tą trudną drogę, którą mają na początku. Tak, mają chociaż namiastkę tego, co wyjściowo sobie wyobrazili, czyli urodzimy w terminie, tak, zdrowe dziecko, po dwóch dniach pójdziemy do domu. A tu, jeżeli chodzi o wcześniaka, wszystko wygląda inaczej. I chociaż to im staramy się dać, jak tylko jest to możliwe.
Czuły dotyk usprawnia także działanie układu odpornościowego, krążeniowego i oddechowego, a noworodki, które są często przytulane, szybciej przybierają na wadze, co ma istotny wpływ na rozwój wcześniaków. Tak dowodzą naukowcy. Pani Sylwio, jakie to było uczucie po miesiącu?
Powiem szczerze, że nie wierzyłam w własnemu szczęściu. Pani doktor tutaj mówi o tym tak, że mamy mogą położyć po porodzie dziecko, dotknąć. Mamy wcześniaków przeważnie nawet nie widzą swojego dziecka, bo jest tak szybko zabierane do inkubatora. Ja mówię tu zwłaszcza o tych skrajnych wcześniakach, które się rodzą przed 30 tygodniem. Ja córeczko dopiero zobaczyłam następny dzień. Mogłam jedynie gdzieś tam delikatnie dotknąć. A pierwsze takie przytulenie to było tak jak drugi poród. Ja jakby naprawdę dopiero było. Nie wiem, czy państwo wiecie, że ponad połowa mam wcześniaków ma problem z nawiązaniem więzi z dzieckiem, ponieważ mają wielkie poczucie winy oraz brak tego kontaktu fizycznego. U mam, które kangurują, ten odsetek jest dużo mniejszy, a dzieci, które są kangurowane wśród wcześniaków, mają dużo mniej powikłań i dużo lepiej dochodzą do siebie. Ja to widziałam, jak byłam na oddziale i prowadząc fundację, mam tego codziennie dowody.
Przypomnijmy też ważne informacje. Co roku około 6% wszystkich noworodków przychodzących na świat w Polsce to dzieci urodzone przedwcześnie, czyli wcześniaki właśnie. No i wydaje się, patrząc także z perspektywy globalnej, światowej, że stajemy przed naprawdę dużym wyzwaniem, by radzić sobie z tą sytuacją. Pani ordynator, czy medycyna nadąża?
W pewien sposób chyba tak. Chociaż myślę, że to gdzieś jest w którymś momencie jakiś taki punkt, którego już chyba nie przekroczymy, tak? Jak jeszcze paręnaście lat temu noworodki, które były urodzone poniżej kilograma, w zasadzie chyba nie miały szansy na przeżycie. W tej chwili ratujemy noworodki 500, nawet poniżej 500 gram. Noworodki urodzone w 23 tygodniu, tak? Przypominając, że ciąża trwa 40 tygodni, to proszę zobaczyć, ile to jest tygodni zabrane temu dziecku z prawidłowego rozwoju. Ale też to wszystko, co się zmieniło w medycynie, w neonatologii, wynika z faktu, no właśnie, rozwoju i sprzętowego, oczywiście rozwoju wiedzy, nowych leków, które były. Natomiast, tak jak mówię, jest też pewna granica, tak, której chyba już nie przekroczymy. Chyba nie da się zdecydowanie jeszcze mniejszych noworodków ratować. Noworodków, nawet trudno mówić noworodki, to są tak zwane dzieci płodowe, czyli całkowicie skrajnie niedojrzałe. Natomiast to, myślę, do czego powinniśmy dążyć, to nie tyle ratowanie jeszcze mniejszych dzieci, bicie jakichś takich, bym powiedziała, rekordów, że uratowaliśmy jeszcze jakiegoś takiego, jeszcze mniejszego wcześniaka, to starać się, żeby te dzieci, które ratujemy im życie tak, żeby starać się, żeby jakość tego życia była jak najlepsza, bo czasami mamy świadomość, że owszem, udało nam się uratować maleńkie dziecko, bardzo małego wcześniaka, natomiast szereg powikłań, które to dziecko ma i później będzie miało, powoduje, że nie do końca jesteśmy z tego wszystkiego, można powiedzieć, zadowoleni. I być może to co powinno, ten kierunek jakby rozwoju naszej neonatologii powinien iść w tą stronę, tak żeby każde dziecko, nawet skrajnie niedojrzałe, które uda nam się uratować, tak, było później w pełni pociechą dla rodziców, zdrowym, dobrze rozwijającym się dzieckiem, żeby gdzieś tam za 2-3 lata, jak zwykle te dzieci potrzebują, żeby tak jakby dogonić swoich rówieśników urodzonych w terminie, nie było tych różnic, a rodzice po prostu nie mieli tych wielu problemów typu różnych specjalistów rehabilitacji, nie mówiąc już o kosztach, jakich muszą
No
być.
Więc właśnie z jednej strony wielkie szczęście, że dziecko pojawia się na świecie, a tak naprawdę rozpoczynająca się nie do policzenia długa lista problemów, na które się trzeba też przygotować. Czy edukator laktacyjny, położna, czy pielęgniarki, pani Ewo, mogą przygotować rodziców?
Tak, oczywiście. To jest bardzo duża nasza rola. Musimy tak przekazać wiadomości, czy o stanie dziecka, czy po prostu o tych takich różnych kabelkach, do których jest dzieciątko poprzypinane. Dla niektórych rodziców jest to taka, że tak powiem, wielka abstrakcja i obawiają się dotknąć w ogóle takie dziecko. Nasza wielka rola jest tak, żeby przełamywać pewne obawy tych rodziców i starać się przełamać jakby strach i też poczucie winy tych rodziców, bo niektórzy rodzice, zwłaszcza mamy, a mogłabym zrobić to czy tamto, czy że mogłam czegoś nie robić, co zaszkodziło i wywołało poród przedwczesny, to też wpływa tak negatywnie na stan psychiczny takiej mamy. I nasza rola jest taka, żeby jak najbardziej przełamać te lody i wyjaśnić wszystko. Wszystko, czego mogą się te mamy obawiać, mamy czy tatusiowie. Bo tatusiowie też bardzo są chętni do kangurowania i jeżeli przełamiemy ten strach, to mamy bardzo dobrych, współpracujących rodziców w zespole terapeutycznym.
Dobrze, że pani Ewa o tym mówi, ale też przypominam sobie naszą niedawną dyskusją. Pewnie kilka miesięcy temu rozmawialiśmy także na temat wcześniaków właśnie i często było tak, że rodzice sami się organizowali, to znaczy prowadzili takie koła dyskusyjne, czy spotykali się rodzice jednych wcześniaków z rodzicami innych wcześniaków, by wymieniać się swoimi doświadczeniami, pytać o różnego rodzaju możliwości rozwiązania. Pani Sylwio, czy u pani też tak było, że raczej to były dyskusje z innymi rodzicami, obserwowanie ich zachowań, czy personel medyczny stawał na wysokości zadania?
U nas to było tak, że trafiliśmy w momencie, kiedy był taki ogromny boom na wcześniaki, bym powiedziała. U nas intensywna terapia była zapełniona po brzegi i co chwilę po prostu pojawiały się nowe wcześniaki. Personel medyczny oczywiście wspierał. Ale ja już z doświadczenia mojego i moich podopiecznych wiem, że nikt tak nie wesprze jak drugi rodzic. Mieliśmy fantastycznych rodziców, którzy już byli 5-7 tygodni na oddziale i wprowadzili nas i to była atmosfera wsparcia. I właśnie przez to, że my byliśmy takimi tak zaopiekowani przez innych rodziców, kolejnych rodziców przyjmowaliśmy też z otwartymi ramionami i wprowadzaliśmy w to wszystko. I to było takie naturalne. I dlatego też powstała fundacja, którą ja prowadzę, żeby rodzice pomagali rodzicom. Bo tak naprawdę brak świadomości społecznej o tym, kim jest wcześniak, też powoduje, że kiedy dziecko się rodzi, nie wiemy, czego się spodziewać. I pytania, które trafiały od rodziny, od wszystkich wokół, a poleży w inkubatorze, wszystko będzie dobrze, to jest coś, co bardzo boli, bo my wiemy, że nie. Że inkubator to nie brzuch i wszystko, co dopiero jest przed nami. I to nie jest rok, dwa, trzy, czasami jest pięć, a czasami pewne rzeczy zostają na całe życie. Nawet jeżeli dziecko jest samodzielne, funkcjonuje normalnie, to pewne rzeczy zostają. Wcześniakiem, wiem, że lekarze mówią, że wcześniak to tam rok, dwa, trzy, ale z punktu widzenia rodzica wcześniak to przez całe życie jest w pewien sposób.
Za aprobatą kiwa pani ordynator, dr Beata Tomczyk. Za chwilę jeszcze te kwestie poruszę, ale zapytam panią Annę, koordynatorkę programu EmoStrefy. Czy program EmoStrefy też w jakiejś mierze komunikuje ze sobą rodziców, pomaga im nawiązać relacje?
Czy komunikuje? No komunikuje na pewno przez media społecznościowe, gdzie rodzice wymieniają swoje spostrzeżenia. Muszę powiedzieć, że my tutaj stawialiśmy pierwsze kroki właściwie na tym polu i zupełnie nie wiedzieliśmy, jak ta idea zostanie przyjęta. I muszę powiedzieć, że i zarówno ze strony szpitali, jak i rodziców, no oni nam dodają skrzydeł, bo naprawdę ogromny entuzjazm, radość i no bardzo, bardzo pochlebne opinie. Także rodzice, no spotykamy się z nimi na oddziałach szpitalnych, wiemy też, że mają później kontakt ze sobą, tak jak mówiła moja poprzedniczka, a jeśli chodzi o nasze EmoStrefy, to są to na ogół opinie, które trafiają do nas właśnie przez media społecznościowe i bezpośrednio już przez nas, nasz serwis informacyjny. Także zachęcam jeszcze raz do odwiedzenia strony emostrefa.pl, gdzie każdy może zgłosić taką potrzebę i oddział szpitalny, i rodzice, tam gdzie taka emostrefa powinna powstać, gdzie jej nie ma i staramy się w miarę możliwości spełnić te życzenia.
I na koniec dr Beata Tomczyk. Pani ordynator, zapytam o wcześniaki po prostu. Z jednej strony pani Ewa Młyńska mówi, że często rodzice obwiniają się, szukają jakiegoś wytłumaczenia, dlaczego to właśnie ich dziecko przechodzi na świat wcześniej, ale jak mówiłem, to niestety swego rodzaju tendencja, prawda? Na całym świecie 15 milionów noworodków to są wcześniaki. W Polsce, jak mówiłem, 6%. Co jest przyczyną? Jak medycyna to tłumaczy?
Przyczyn jest tak naprawdę bardzo wiele i z jednej strony oczywiście wiemy, możemy je wymieniać, tak, i to przyczyny dotyczące i mamy, i przyczyny dotyczące łożyska macicy, czyli jakby tu budowy, czy warunków, w których rozwija się dziecko i przyczyny dotyczące po prostu ze strony samego dziecka. I mimo, że tych przyczyn jest mnóstwo i na częścią przyczyn jesteśmy w stanie zapanować, jesteśmy w stanie zainterweniować, to i tak bardzo wiele jak jest przypadków i to jest to, z czym często rodzice się nie mogą też pogodzić, że rodzi się wcześniej i tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. I to, co teraz ten rozwój medycyny powoduje, że tak naprawdę wiele ciąż, które kiedyś nie miały szansy się rozwinąć, w tej chwili dzięki różnym możliwościom lekowym czy właśnie bardziej zaawansowanym monitorowaniu są utrzymywane. Często też jest tak, że te wcześniaki, na przykład mówiąc o ciążach wieloraczych, kiedyś było tak, że jeżeli była ciąża bliźniacza, czy mogła mama nawet tego nie wiedzieć, bo przecież nie było USG, nikt tego nie monitorował, tak jak teraz, gdzie w czasie jednej ciąży kilkanaście razy są te badania robione u kobiety. I te wcześniaki, bliźniaki czy inne ciąże wieloracze, jeżeli już to rodziły się po prostu siłami natury, gdzieś tam bliżej, czasami nawet terminu. Teraz ciąża wieloracza, to już tak mówię w kontekście tych naszych też czworaczków, jest już wskazaniem do wykonania cięcia cesarskiego wcześniej. Czyli już jakby my sami, można powiedzieć, w cudzysłowie, tworzymy wcześniaki. I tak samo jest przy wielu różnych powikłaniach, które kiedyś nie interweniowaliśmy. My mówię w kontekście lekarzy, tak? A teraz po prostu przyczyniamy się w jakiś sposób, ale dzięki temu mamy szansę jednak te dzieci uratować. Być może wcześniej było tak, że te dzieci po prostu umierały wewnątrzłonowo. Teraz, pozwalając im urodzić się wcześniej, dajemy im szansę na życie i w większości wypadków na bardzo dobrą jednak jakość życia.
Drogie panie, bardzo gorąco dziękuję za tę dyskusję. Przy telefonach były Sylwia Wesołowska, Fundacja Mali Wojownicy, Janna Hegelstrand, koordynatorka programu Emostrefy. Dziękuję paniom, pozdrawiam gorąco, dobrej nocy, do usłyszenia. A w studiu były panie Ewa Muńska, położna, edukator laktacyjny i dr Beata Tomczyk, zastępca ordynatora oddziału noworodków, patologii i intensywnej terapii Szpitala w Zdrojach. Również gorąco dziękuję.
Dziękuję.